Szczęść Boże, szanowni słuchacze. Renata Dziedzic, lekarz Towarzystwa Weterynaryjnego. Witam Państwa w audycji na cztery łapy. Wraz ze mną psinka Sabinka. Dzień dobry. Półtoraroczne dziecko pogryzione przez psa. Dziewięciolatka dokliwie pogryziona przez psa. Pięciolatek pogryziony przez psa, ucierpiała też jego matka. Owczarki niemieckie odgryzły dziecku nos. Pozwoliłam sobie przytoczyć Państwu dane z mediów z ostatnich kilku miesięcy. To są nieszczęśliwe historie, które miały miejsce u nas w Polsce. Chciałam też sprawdzić statystyki. Dotarłam do bazy danych ze Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że 50% wszystkich pogryzień przez psy to są dzieci do 12 roku życia. Generalnie chciałabym zadać Państwu pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć, dlaczego pies gryzie. Oczywiście chciałoby się odpowiedzieć, bo ma zęby. My nie jesteśmy skonstruowani do obrony własnego terytorium, własnej godności, nie reagujemy strachem i nie używamy w tym momencie zębów. Mamy inne narzędzia, począwszy od krzyku, pięści, noży i innych obszarów agresji. Jest mi niezmiernie miło przywitać panią Aleksandrę Ociesę. Jest dzisiaj naszym gościem specjalnym. Bardzo dziękuję pani Aleksandro, że zgodziła się pani do mnie dołączyć. Pani Aleksandra jest obecnie właścicielką portalu Pies na Urlopie, związana ze zwierzętami w sumie od zawsze. Jej misją jest dzielenie się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami, wiedzą z ludźmi, ponieważ doświadczenia te nabyła przez całą swoją długą drogę zawodową, przez wieloletnią pracę ze zwierzętami, jako hodowca, jako współpracująca w gabinetach weterynaryjnych z lekarzami weterynarii, jako szkoleniowiec czy jako groomer. Dzień dobry, pani Aleksandro.
Dzień dobry wszystkim.
Szanowni Państwo, dziś wspólnie chciałybyśmy przebrnąć przez temat, który jest głośny medialnie, bo dane statystyczne, które Państwu przytoczyłam, czy tytuły z mediów, to są tytuły bardzo nośne. Krwiożercza bestia, niewinne dziecko. Chciałybyśmy do tematu podejść szerzej, bardzo obiektywnie. Nie chciałybyśmy eskalować konfliktu na drodze człowiek-zwierzę, czy człowiek-pies. Natomiast chciałybyśmy, żebyście Państwo spojrzeli na sytuacje, które źle się kończą, z punktu widzenia zwierzaka i z punktu widzenia człowieka. Pani Aleksandro, chciałam panią zapytać, jak w pani ocenie wygląda obecnie sytuacja psa w przestrzeni publicznej? Jak to jest z tymi psami, jak to jest z kontaktami psów z ludźmi w czasie wakacji, w hotelach, w parkach, w kawiarniach? Gdyby pani chciała nam coś bliżej przytoczyć w tym temacie.
Pies w przestrzeni publicznej jest coraz częściej mile widziany. Pojawia się właśnie w restauracjach, pojawia się nawet w muzeach, pojawia się w hotelach. Na szczęście podejście do niego na przestrzeni ostatnich miesięcy zmienia się diametralnie. Dzięki właśnie takim audycjom jak ta, zaczyna być traktowany jako po prostu istota żywa, która nie jest własnością publiczną. Ma swojego właściciela, opiekuna, który za niego odpowiada i jest po prostu przyjaźnie nastawiony do całej reszty, co nie oznacza, że nadal pozostaje zwierzęciem dzikim w pewnym stopniu.
No właśnie, ja bym chciała troszeczkę porozmawiać obrazami i podzielić się moim własnym doświadczeniem, a właściwie doświadczeniem Sabinki i myślę, że mogę wypowiedzieć się w jej temacie. Sabina jest psem wyjątkowo łagodnym, towarzyszy mi wszędzie i generalnie mam takie wrażenie, że jeżeli spotykamy na swojej drodze dziecko, nastolatka, który teoretycznie jest miłośnikiem zwierząt i podchodzi do Sabiny bez jakiegokolwiek komunikatu w moją stronę, czy odpowiedniego podejścia do Sabinki, żeby ją pogłaskać. Czy mogłaby się pani odnieść do tej sytuacji? Jak należałoby generalnie reagować w kontakcie z obcym psem? Który jest na smyczy, który jest właścicielem?
Po pierwsze należy zapytać właściciela o to, czy w ogóle można podejść do takiego psa. Każdy pies jest inny. To, że nasz jest super, jest łagodny, jest przyjazny, nie oznacza, że drugi taki będzie. Bądź też trzeba wziąć pod uwagę, że pies może mieć gorszy dzień, może lubić pewne rzeczy, może nie lubić, może na przykład nie być dotykalski w pewnych swoich tam przestrzeniach. Także trzeba wziąć pod uwagę, że jest to istota żywa i tak samo jak my, ma swoje problemy, ma swoje ulubione rzeczy, bądź właśnie takie, których nie lubi.
A gdybyśmy chciały troszeczkę podejść do rozszyfrowania psiej mowy ciała, czy możemy tu przytoczyć kilka przykładów, jak zachowuje się pies, który niekoniecznie chce być głaskany?
Pies, który niekoniecznie chce być głaskany, unika przede wszystkim kontaktu. Jeżeli w ogóle ma szansę pokazać cały wachlarz właśnie swojej komunikacji, to zaczyna od tego, że po prostu stara się uciec od nas, stara się schować za nogami właściciela, bądź odwrócić. Odwraca właśnie głowę, ziewa, przewraca oczami, może wydawać z siebie jakieś piski. Generalnie widać, że po prostu nie ma ochoty na kontakt i trzeba na to w pierwszej kolejności zwrócić uwagę. To jest podstawa w ogóle komunikacji ze zwierzęciem.
Czyli podsumowując, pierwsze co? Pytamy o zgodę właściciela.
Pytamy, tak, o zgodę
drugie,
właściciela.
Obserwujemy sygnały, które wysyła
mimo wszystko
pies.
Tak.
A jeżeli ten pies jest radosny, macha ogonem i chce do nas podejść, to co w tej
to nie
sytuacji?
To nie zawsze oznacza, że taka sytuacja będzie pozytywna. Niestety, ale machający ogon u psa nie jest jednoznaczny z radością. Wszystko zależy od kontekstu. Może być tak, że pies nawet może machać ogonem, podchodzić do nas i wydawać się radosny, a robi to tylko po to, żeby nas, no nawet tutaj oszukać troszeczkę, bo jest niepewny i tak jak ludzie po prostu pokazują się, że wszystko jest okej, nawet jeżeli się stresują, a tutaj wcale niekoniecznie tak musi być.
Szanowni Państwo, nie straszymy zwierzakami, tylko uświadamiamy, jak czujnym należy być w kontakcie z obcym psem. Mało tego, zdarzają się sytuacje pogryzień przez psy, które są z dzieckiem czy z dorosłym przez całe życie w najbliższym otoczeniu i nie są traktowane jako obce psy. W kuluarach przytoczyła Pani przykład pogryzienia dziecka, które żyło w bezpośrednim kontakcie psa. Proszę opowiedzieć nam tą historię i wytłumaczyć ją, dlaczego akurat doszło do pogryzienia.
Może być tak, że po prostu pies w pewnym momencie zmieni swoje zachowania, tak? Że w jednym momencie jemu coś odpowiada, w innym momencie na przykład z powodu tego, że zabolała go łapa, czy coś go ugryzło, może i urządliło, nie da się dotknąć w jakimś miejscu. I jeżeli dziecko w tym momencie podejdzie i będzie próbować pogłaskać właśnie tą część ciała, może być tak, że pies się niestety odwinie. Plus dodatkowo klasyczny przykład z komunikacji miejskiej, w której pies leży sobie spokojnie i jest tłum ludzi i ktoś nastąpi mu na nogę. Pies niestety reaguje zawsze w tym momencie odruchowo i jest to odruch gryzienia, dlatego że tak samo jak siada na nim mucha czy pszczoła, to on po prostu odwija się i kłapie zębami i usiłuje wygryźć to miejsce, żeby po prostu odstraszyć intruza.
A odczarujmy jeszcze psi język w kontekście warczenia. Jak to jest z tym warczeniem?
Warczenie to jest po prostu sygnał dla nas, że pies nie ma ochoty na dalszy kontakt, że czuje się zagrożony, czuje się niekomfortowo. Można to porównać z tym, że jeżeli człowiekowi coś nie odpowiada, to sygnalizuje mówiąc uważaj, no dalej nie mów tak do mnie, nie podchodź do mnie, nie życzę sobie, żebyś dalej do mnie tak mówił. Pies pokazuje to właśnie warczeniem. Między innymi oczywiście, bo ma jeszcze większy wachlarz możliwości.
Czyli mając świadomość gdzieś w tyle głowy, że warczący pies to jest pies, który daje nam szansę i komunikuje, zostaw mnie w spokoju, no to wydaje się bardzo nierozsądnym ze strony właściciela karcenie tego psa w sytuacjach, kiedy warczy i oduczanie. Bo konsekwencje tego mogą być przykre, bo rozumiem, że taki pies, który jest karcony za warczenie, następnym razem może w zupełnie inny sposób komunikować. Pani Aleksandro, kolejny temat, nadal w obszarze komunikacji czy psa w miejscu publicznym. Jak to jest z tymi kagańcami? Bo też na co dzień spotykam się z tak skrajnymi opiniami, począwszy od tego, że zwierzę w kagańcu jest męczone, przez to, że zwierzęta mają obowiązek noszenia kagańca, po taką informację, że skoro pies ma kaganiec, to można z nim robić wszystko, bo i tak nas nie ugryzie.
Kaganiec jest rzeczywiście wymagany, zwłaszcza ostatnio w komunikacji miejskiej. Jest to wymóg, za brak kagańca można dostać mandat, to tak przy okazji podpowiem. I służy on tak naprawdę do zabezpieczenia przed różnymi incydentami. Tak jak wcześniej wspominałam, w momencie, kiedy wydarzy się taka sytuacja, że psu nastąpi się na nogę, on potrafi się odwinąć. I wtedy kaganiec służy do tego, żeby po prostu zabezpieczyć, żeby pies odruchowo nie ugryzł. Broń Boże, nie oznacza to, że kaganiec jest dlatego, że pies jest agresywny na co dzień.
Są tak Może zwane śmietnikowce tak. na przykład.
Tak, są też tak zwane śmietnikowce, które tylko wchodzą właśnie gdzieś na jakiś teren i zaczynają eksplorację i poszukują jakichś resztek pozostawionych przez ludzi. Zadowalają się każdymi resztkami, także właściciel musi się zabezpieczyć, żeby po prostu taki zwierzak nie zjadł jakichś niepożądanych rzeczy. Kagańc nie zawsze oznacza, że pies jest zły. Brak kagańca też nie zawsze oznacza, że pies jest dobry, tak? Trzeba to wziąć pod uwagę. I to, że pies ma kaganiec, też nie oznacza, że w tym momencie jesteśmy w 100% zabezpieczeni przed psem, bo w momencie, kiedy taki kagańc będzie metalowy, to siła uderzenia takim kagańcem może nawet złamać po prostu nos, czy może po prostu pies tym kagańcem przewrócić dziecko.
Przestraszone dziecko odskoczy, tak. Potknie się o krawężnik oczywiście.
Dokładnie. I nawet dalej nie bezpośrednio zrobić krzywdę, ale dziecko po prostu może później uderzyć się, tak, i w ten sposób właśnie zrobić sobie krzywdę.
Pani Aleksandra, ja się jeszcze chciałam odnieść do statystyk, które przytoczyłam nieszczęśliwie na początku. Dlaczego przede wszystkim słyszymy, że pogryzieniom ulegają dzieci? Czy to wynika z tego, że dzieci się komunikują w sposób mało skoordynowany, są chaotyczne, krzyczą, podchodzą do psa w sposób, który może stanowić dla niego zagrożenie? Jakby pani do tego się odniosła?
Właśnie też dlatego, że dzieciaki są zawsze ruchliwe, głośne, energiczne. Psy nie do końca preferują taki sposób zachowania. Wolą spokojniejszy tryb życia. Jeżeli widzą nawet takie dziecko, to starają się je uspokoić, co w psim języku czasem oznacza złapanie właśnie za nogawkę czy za dowolną część ubrania, za rękę, co jest odbierane zupełnie inaczej przez nas. Także trzeba uczulać dzieci, żeby zachowywać się spokojnie przy pieskach, żeby nie podchodzić do psów, które są pozostawione bez właściciela. Oczywiście, tak jak podkreślam cały czas, to nie zawsze oznacza, że pies każdy ugryzie. Natomiast warto uczulić dzieci na to, żeby nie podchodziły, jeśli nie wiedzą, jak może zachować się dany pies.
A jeszcze odnieśmy się do relacji pies-człowiek w kontekście głaskania. Myślę, że mało osób ma świadomość, że głowa psa, obszar czoła, potylicy między uszami, to jest bardzo intymna część ciała psa i przy pierwszym kontakcie pies nie toleruje, czy nie lubi, czy jest to dla niego wielkim stresem i wyzwaniem akceptacja głaskania go właśnie w tej okolicy. Jak tu widzi pani rozwiązanie, jak podchodzić i głaskać psa, na którego głaskanie uzyskaliśmy zgodę, a nie zestresować go?
Najłatwiej zaprezentować to w taki sposób, żeby wyobrazić sobie, jak podchodzimy my do obcej osoby. Jeżeli widzimy kogoś nieznajomego na ulicy i chcemy podejść, to podchodzimy, stajemy, nie wyciągamy do niego rąk, nie nachylamy się nad nim, tylko najpierw coś do niego mówimy. Tak samo można podejść do psa, po prostu powiedzieć cokolwiek, cześć piesku, wystawić rękę do powąchania. To jest gest, który świadczy o tym, że pies ma szansę zadecydować, czy ma ochotę na dalszy kontakt z nami, czy nie. I wtedy należy psa obserwować. Jeżeli jest wszystko w porządku, można spróbować pogłaskać go od spodu, w sensie po klatce piersiowej z przodu pod pyszczkiem, ale również trzeba to robić umiejętnie, żeby przy okazji obserwować, jak zachowuje się pies, bo może się zdarzyć tak, że i w trakcie tej czynności pies może zmienić zdanie. Także przede wszystkim nie nachylać się, nie łapać psa od góry za głowę, bo też nie robimy tak z napotkaną osobą. Każdy by czuł się niekomfortowo, gdyby ktoś próbował na dzień dobry, obcy szczególnie, złapać go za głowę i w ten sposób się przywitać.
Kochani, psy to nie krwiożercze bestie. Ostatnio usłyszałam cytat, który zapadł mi w pamięć, że w obecnych czasach prędzej przyjaciel poda ci łapę niż rękę. Więc kochani, szanujmy psy, ale pamiętajmy o ich poczuciu komfortu, o ich poczuciu bezpieczeństwa, o nienaruszaniu ich przestrzeni prywatnej, intymnej. Szanujmy te zwierzaki i wypadałoby teraz odnieść się do, myślę, chyba nazwijmy to wprost, właściwej edukacji dzieci w obchodzeniu się z psami, w kontakcie z psami. Co w tym temacie, myśli pani, moglibyśmy zrobić my w kontekście środowisko lekarzy weterynarii, blogerów, hodowców, osób, które na co dzień są w stanie odczytywać psie sygnały?
Można by było spróbować po prostu edukować tych najmłodszych, nawet i młodzież, tak, w zakresie komunikacji języka całego psiego, że po prostu pies to jest istota, która czuje, która ma swoje zasady, ma swój język, tak jak my się witamy w określony sposób, on też się wita w określony sposób i trzeba to uszanować. I dzięki temu, że zrozumiemy siebie nawzajem, będzie o wiele łatwiej funkcjonować wspólnie w przestrzeni publicznej.
Podsumowując, nie podchodzi podchodzimy do psa w sposób nieskoordynowany, nie krzyczymy, staramy się podejść w miarę spokojnie, mówiąc wcześniej do niego, żeby zwrócić jego uwagę, obserwujemy jego mowę ciała, sygnały. Pamiętamy, że pies warczący to jest pies, który sygnalizuje, nie podchodź. Nie głaskamy psa z automatu, nie robimy tego w trakcie przechodzenia, nie wiem, przez tramwaj, gdzie siedzi pies. Nie karmimy psa bez zgody właściciela. Nie wykorzystujemy nieuwagi właściciela do kontaktu z psem. Nie zachęcajmy też dzieci do głaskania nieznajomych psów, ale z drugiej strony tych dzieci nie straszmy tymi psami, nie podchodź, bo cię ugryzie. To jest odbudowanie od małego poczucia zagrożenia ze strony zwierzaka. Nie przeszkadzajcie psom, które bawią się swoim właścicielem, bawią się z drugim psem. Nie drażnijcie psów przez ogrodzenie. Dzieci mają tendencję do podchodzenia, wkładania paluszków, patyczków. Pamiętajcie, to są zachowania, które mogą w przyszłości eskalować ewentualny konflikt. Temat medialny, krwiożercze bestie, myślę, że troszeczkę możemy się teraz do tego odnieść inaczej, że to jednak dużo jest mitów w społeczeństwie i wynika to raczej z niezrozumienia wzajemnych relacji i wzajemnych oczekiwań w tych kontaktach. Myślę, że jest dużo przed nami w kontekście edukacji, szczególnie dzieci. Natomiast pamiętajcie, że mimo, że temat pogryzień jest nośnym medialnie, weźcie Państwo pod uwagę, jaka jest skala wypadków z udziałem ludzi, na przykład w komunikacji, czy jaka jest skala przestępstw i włamań. I patrzcie na to z tej perspektywy. Wciąż pogryzienia przez psy są incydentalne. W żaden sposób nie bagatelizujmy tego, nie tłumaczymy psów, ale też nie obwiniajmy psów, że wszystko jest ich winą. Tym sposobem bardzo dziękuję Pani Aleksandro, że chciała być Pani dzisiaj z nami. Odsyłamy Państwa zarówno na strony www.piesnaurlopie.pl, jak i na stronę www.towarzystwoweterynaryjne.org. Mamy ambicje z Panią Aleksandrą przygotować Państwu materiały, które będzie można przekazać dzieciakom w kontekście, jak prawidłowo obchodzić się z psem. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Do zobaczenia.